komentarze w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry. 10 minut, 11 minut po godzinie 9 zaczynamy komentarze Radia Gdańsk i od razu zaznaczam, że narzucamy dziś tempo, bo mamy 4 tematy, 2 tematy ogólnopolskie i 2 tematy miejskie. Myślę, że warto posłuchać, a wspólnie ze mną w studiu Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Krzysztof Puderniński, podróżnik, reżyser i autor filmów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panią i państwa.
Szanowni państwo, pełne listy wyborcze już mamy, komitety porejestrowane, kandydaci mniej bądź bardziej znani. No i czy jakieś zaskoczenie na tych listach? Może pojawił się ktoś, kogo się na listach nie spodziewaliśmy, a może ktoś na listach się nie pojawił, choć bardzo chciał. Taki przykład to chociażby chyba pani Joanna Senyszyn, która chciała startować, ale podpisów odpowiedniej liczby nie zebrała. Krzysztof Puternicki, jak ta analiza wygląda?
No, chyba większych zaskoczeń nie ma. Cieszę się, że są osoby na przykład, które dalej hołdują tej takiej drodze, która wjedzie najpierw przez szkółkę samorządową. I tak mamy na przykład w przypadku PiS-u, no to jest Elżbieta Strzelczyk, która zdecydowała się na to, żeby wystartować w wyborach. Jest jeszcze kilka osób takich, które hołdują tej zasadzie. No tak, tutaj wspomniał pan redaktor pani Senyszyn, ona bodajże nie uzbiera chyba wszystkich podpisów.
1600 bodajże
miała. Zostało zakwestionowanych dość dużo tych podpisów, stąd ta lista nie została zarejestrowana.
No i tutaj zaskoczenie. I tutaj zaskoczenie, nie? Jest dosyć duże, ponieważ taka osoba, która się kojarzyła już nam dobitnie z tymi ławami.
Twarz gdańskiej lewicy pomorskiej, można
powiedzieć.
To jest
na tyle ciekawe, bo ona chciała startować z Warszawy, łamiąc pakt senackiej opozycji i mogłaby namieszać, tak się wydaje. Dość duży procent, bodajże około 20, wydaje mi się, procent zostało zakwestionowanych, jak nie 25. I to jest zaskoczenie, no bo wydawać by się mogło, że pani profesor, czy tam jej ludzie będą w stanie bez problemu zebrać taką listę, a jednak nie.
Może sabotaż?
Jeśli o lewicy rozmawiamy, to ja wrócę na nasze pomorskie podwórko, bo tu jest dość ciekawa sytuacja. Wydaje się, że to, co się wydarzyło, czyli wystawienie na jedynkach w lewicy zarówno w okręgu gdańskim, jak i gdyńskim, osób zupełnie z regionem, zupełnie niezwiązanych z regionem, może tak powiem, bo nie zupełnie, zawsze każdy jakieś tam linki w momencie, kiedy znajduje się na listach z tym regionem, szuka.
No właśnie.
I to jest, myślę, że w szczególności jeśli chodzi o to, co się w gdyński okręg, gdzie jest przecież poseł Marek Rutka bardzo aktywny, a jednak została podjęta taka decyzja, żeby wystawić osoby, które są znane w Polsce, niekoniecznie tak popularne tutaj. To będzie ciekawy eksperyment, wydaje mi się, w tym sensie, że może się okazać, że jednak to nie jest też tak, że jesteśmy regionem, w którym można kogoś przywieźć i wystawić na jedynkę i ludzie go poprą. Zobaczymy, to będzie ciekawe. Ciekawe są też listy, bo jeśli mówicie, że najpierw ścieżka samorządowa, no to ja zwrócę na dwójkę uwagę, czyli Jacka Karnowskiego,
który ciągle ma problem z banerami chyba za dużymi.
No też ma problem, jakby jeśli chodzi o kwestie występowania na antenach publicznych. My mieliśmy, nie wiem jak w Radiu Gdańsk, ale u nas była taka sytuacja, że dostaliśmy informację, że będzie na poziomie pism i oświadczeń się z nami porozumiewał.
No to nic nowego, przepraszam, bo wcześniej. To chyba jest relacja, która z politykami samorządowymi opozycji w Trójmieście w przypadku Telewizji Polskiej nie jest niczym nowym, bo to od lat się ciągnie.
Stąd zaskakują takie żale, że nie jest zapraszany prezydent Sopotu, skoro takie decyzje zostały podjęte. Zresztą nie tylko na poziomie tego samorządu, bo również w Gdańsku jest tak, że Urząd Miejski, pani prezydent, komunikuje się na poziomie oświadczeń.
Chyba, że bardzo im zależy, to wtedy nie.
Tak.
A na przykład Marek Biernacki na liście trzeciej drogi? Jak do tego się odnieść, bo wydawało się, że... Znaczy, Marek Biernacki w tej chwili wydaje się stały w uczuciach do PSL-u, przynajmniej.
Były minister spraw sprawiedliwości z Platformy Obywatelskiej i tutaj nie bez przyczyny to wytykam, aby przypomnieć wszystkim słuchaczom. To jest bardzo symptomatyczne. Trzecia droga to jest miejsce, które skupia w moim odczuciu bardzo wielu ludzi, takich jak właśnie pan
Marek Biernacki, tak.
Pan Marek Biernacki jest typowym przedstawicielem dla mnie tych ludzi, którzy gdzieś tam się ślizgają, gdzieś próbują na chwilę obecną powrócić tak naprawdę, by powrócić tutaj w jakimś nowym kształcie. Nie opatruję za bardzo. To jest chyba już bardzo niepopularne nazwisko. Znaczy, aż mi się wydaje, że przez ostatnie lata to jest człowiek, który zbyt dużo nie dał nam sobie pamiętać o sobie.
Nie było głośno tak, o Marku Biernackim na pewno.
Więc mnie na tyle to zaskakuje, że jeżeli chciałbym to układać tak, jak się układa w przypadku na przykład tej Lewicy Gdyńskiej, no to wsadziłbym go gdzieś w takie miejsca, które są bardziej ożywione tym nazwiskiem, bo tak naprawdę mało kto w którym mieście go pamięta z działania tutaj, tak? No, to był człowiek, który był ministrem za Platformę.
Czas minął, ludzie zapomnieli, tak.
Ja zwrócę uwagę na tej konferencji prasowej Trzeciej Drogi, na której byli prezentowani kandydaci, na obecność Aleksandra Hala.
Który powiedział, że bez poparcia dużej części prawicowego i konserwatywnego elektoratu opozycja nie ma szans na zwycięstwo w wyborach. Jego zdaniem oczywiście.
To jest ciekawe w kontekście deklaracji części polityków Trzeciej Drogi na temat aborcji, liberalizacji aborcji, czy też kwestie związane ze sprawami światopoglądowymi. To jest dość ciekawy.
Ciekawie tam się musi w tym garnku.
Niekoniecznie może zostać przyjęty, bo można odnieść wrażenie, że to jest tak Panu Bogu świeczkę i diabłu garek.
No to płynnie przejdziemy do sondażu poparcia dla partii politycznych z 12 września, przeprowadzony dla GoPress i TOK.fm przez Ipsos. No i tutaj zacznę może troszeczkę od środka. Trzecia Droga 6%, poniżej progu. Lewica i Konfederacja po 8%, Koalicja Obywatelska 26% oraz Prawo i Sprawiedliwość 35%. A to daje nam, taki układ daje niemalże samodzielne rządy dla Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli to poparcie się utrzyma do wyborów. To chyba ciekawe.
Ten sondaż jest ciekawy. Zresztą mamy do czynienia w ostatnim czasie z serią sondaży, które korygują w górę poparcie dla PiS, tak. Zjednoczonej Prawicy, dla PiS. A PiS zawsze jest niedoszacowany, bo ta partia ma taką łatkę partii, na którą wstyd głosować, zwłaszcza w niektórych regionach. Tak,
zwłaszcza
jest
dzisiaj.
I zwłaszcza w dużych miastach.
Tak. I to jest trochę też tak, że mamy do czynienia z taką tendencją już przy poprzednich wyborach, że im bliżej do wyborów, tym sondażownie starają się tak chyba zbliżyć do realnego wyniku. Choć jest jeszcze druga opcja, mówi się o części tych sondaży, że to są sondaże mobilizacyjne dla opozycji po to, żeby zmobilizować, pokazując, że ten strach PiS może wygrać.
Ja przepraszam, tutaj przewrotnie też powiem, że mi się bardziej to z prawem Murphy'ego już na chwilę obecną kojarzy, niż opozycja kompletnie udowodniła to, że nie jest wierna jakimś swoim ideałom. Tam, słuchajcie, ja naprawdę próżno szukać jakichkolwiek ideałów, czy w Konfederacji, czy w Lewicy, czy w Trzeciej Drodze. Jan Śpiewak, który dla mnie jest przedstawicielem, typowym przedstawicielem Lewicy, tak? Takiej prawdziwej Lewicy. On się śmieje z naszej Lewicy. Tak samo jak się śmieje ja się śmieję z tego, że Konfederacja się nazywa prawicą. No to słuchajcie, to nie jest prawica, to w ogóle z prawicą nie ma nic wspólnego.
No ale ludzie głosują, to się chyba liczy.
No tak, ale mi chodzi o te rozpiętości, które właśnie się zgromadziły, słuchajcie, w tych ugrupowaniach. No, Trzecia Droga, no tutaj mamy tak naprawdę, tam są i libertarianie, tak, i mamy takich typowych przedstawicieli liberałów, tak, ludzi z prawicy, no i ludzi z byłych służb, słuchajcie, no to jest taki typowy obraz dla mnie ludzi, którzy naprawdę tam na opozycji trwa po prostu walka o wpływy, i tak naprawdę przy tej walce chyba ludzie zapomnieli do końca tak naprawdę o co się biją, nie? Bo bijemy się o Polskę. A PiS wygrywa dlatego, ponieważ mają spójny program, nie ma walk wewnętrznych. Słuchajcie, przypomnijcie mi, kiedy ostatnio było słychać o potężnym tarciu pomiędzy panem ministrem sprawiedliwości a prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To już są
kilka miesięcy.
Tak, to już są rzeczy, słuchajcie, które naprawdę udowadniają, że Zjednoczona Prawica potrafi zawsze w najważniejszych sprawach dla Polski po prostu pracować razem. tyle.
Zjednoczenie wyjątkowo duże, prawda? W sensie, przynajmniej nie widać tych tarć na zewnątrz.
Widać mobilizację, ale też Prawo i Sprawiedliwość jest silne słabością opozycji, bo mieliśmy taki koncert w ostatnim czasie, wpadek można tak to nazwać, no ten generator memów, który miał być super akcją taką internetową, zamienił się w parodię. No, zrobienie indeksu słów, których nie można używać w tym, kiedy ci ludzie idą na sztandarze z praworządnością, wolnością słowa, z drugiej strony propagandą i w ogóle jakimś takim obrazem niedemokratycznym, pokazują się jednocześnie, kiedy oni prowadzą działania, no to stosują narzędzia, które są narzędziami czystej cenzury. No jak nazwać to, że nie można używać swojego rodzaju sformułowań w komentarzach, czy też w memach, które są produkowane. No jak to nazwać?
Ja bym powiedział, że nikomu nie chce się moderować komentarzy po prostu.
Może tak być.
I tyle, bo to może być aż tak proste. Dobrze, mamy jeszcze chwilę, przejdziemy na obiecane podwórko gdańskie. Dziś sukces, znowu, no, same sukcesy, MEWO. Przechodzimy z testów wewnętrznych, które najwyraźniej się udały, do testów zewnętrznych, czyli my tutaj skromni obywatele będziemy mogli sobie na tych pięknych amerykańskich rowerach pojeździć. Przypadek, że to akurat w tym momencie ten sukces?
Nie sądzę. Sukces jest potrzebny, na pewno. Potrzebny jest też tutaj na podwórku, gdzie są aglomeracje, te duże aglomeracje rządzone przez ludzi, którzy są związani z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską. Ten sukces jest na pewno potrzebny. Pytanie, jak dużą mają cierpliwość gdańszczanie? Może faktycznie to MEWO będzie rozwiązanie, Pomorzanie. Bo tak nie bez powodu nawiązuje, bo po Trójmieście jeździ się masakrycznie, naprawdę to jest po prostu jakiś kompletny dramat, patrząc na to, co się dzieje. Może MEWO będzie dla nas jakimś rozwiązaniem.
A czy MEWO trafi na sztandary również wyborcze, tych, o których pani już tutaj mówiła, polityków, Krzysiek też mówił o tym, polityków wywodzących się z samorządu?
Ja myślę, że to będzie strzał w kolano, bo tutaj wystarczy przypomnieć chronologię i różną listę takich niedorzeczeństw, jak przydzielanie na przykład nagród ludziom, którzy byli odpowiedzialni za porażkę i za wydanie gigantycznych pieniędzy publicznych, naszych pieniędzy, na rzecz, która się nie udała. Pamiętamy, Gazeta Wyborcza ich obdarowała jakimiś nagrodami za to, tak? Więc pamiętajmy, że są ci sami ludzie, którzy odpowiadali za nasz system płatności, który również nie wypalił, mówię tutaj
o fali
w tym momencie, więc ja myślę, że gdańszczanie są mądrymi ludźmi. Jesteśmy coraz mądrzejsi z roku na rok, słuchajcie, i to zaskutkuje przy następnych wyborach, oczywiście jeżeli będzie miał kto stanąć z drugiej strony.
Jeśli o nagrodach mówimy, to ja nie mogę nie nawiązać do ostatniego odcinku serialu Reset dokumentalnego, który wczoraj na antenie Telewizji Polskiej, tam się nasze trójmiejskie podwórko bardzo często pojawia. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, co pokazuje, że nasz region, nie dość, że polityków ma takich, którzy w tej rozgrywce brali udział. Myślę tutaj oczywiście o części z nich, no ale mieliśmy informację, po pierwsze dokument, który mówi o tym, że Donald Tusk został nagrodzony przez Angelę Merkel orderem Karola Wielkiego za, tak było w oficjalnym uzasadnieniu, za współpracę na poziomie europejskim, ale w notatce stworzoną przez polską stronę, z tego właśnie czasu, dyplomację, która wtedy działała w rządzie Donalda Tuska, jest notatka, która informuje o tym, że to była nagroda tak naprawdę za to, jak polski rząd, jak Donald Tusk, bo to była dla niego nagroda, zachował się po 10 kwietnia 2010 roku.
Po katastrofie smoleńskiej, tak.
Tak, i że to była nagroda za to, jak prowadzi rozmowy z Rosją. Nagroda od Niemiec za to, jak polski rząd, polski premier współpracuje z Rosją. To znaczy też z części tych dokumentów, które zostały ujawnione, wynika, że to, co było najważniejsze i na czym zależało Niemcom, to żeby przede wszystkim po katastrofie smoleńskiej, żeby nie doszło do oziębienia stosunków, żeby dalej Polska była tym państwem, które niesie informacje w świat, że Rosja jest państwem cywilizowanym.
No tak, tutaj w tle były oczywiście też koncepcje bezpieczeństwa, tak? Żeby z Rosją dogadywać nasze strategie bezpieczeństwa i uznawać, że one są nasze wspólne.
A jeśli pozwolicie, to jeszcze wrzucę, bo powiedziałam o naszym podwórku. Tajemnicze spotkanie, Patruszew, człowiek z korporacji zabójców, pojawia się w Sopocie, pojawia się w Trójmieście, inkognito.
Dostaje samochód czasie, od jednego z dealerów trójmiejskich.
W tym samym czasie również z prywatną wizytą przebywa Angela Merkel jakoś tak przypadkowo i spotyka się z Bronisławem Komorowskim, ówczesnym prezydentem.
Ja pamiętam to, słuchajcie, tak było.
No właśnie. I w ten sposób z tematów ogólnopolskich przeszliśmy na Gdański, wróciliśmy znowu na całą Polskę. Dziękuję bardzo. Nasz czas się skończył. Małgorzata Rakowiec, Krzysztof Puternicki, Bartosz Stracewski. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja też również. Dziękuję. Dobrego dnia.